pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Ukraina odpiera powietrzne ataki Rosji. Kraje unijne zastanawiają się nad utworzeniem wspólnej armii, a Parlament Europejski niepokoi się zagrożeniem dla praworządności na Słowacji. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Siwski.
Flesz europejski.
Polska nadal wspiera Ukrainę w jej wysiłkach przeciwstawienia się rosyjskiej agresji, zapewnił Andrzej Duda podczas panelu dyskusyjnego w obronie Zjednoczonego Frontu Europy na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Prezydent przypomniał, że nasz kraj przekazał do Kijowa ogromną liczbę sprzętu wojskowego i współorganizował koalicję czołgową. Andrzej Duda podkreślił, że Polska nawołuje wspólnotę międzynarodową do dalszego wsparcia Ukrainy. Wcześniej prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski spotkali się w Davos na marginesie forum. Politycy zwiedzili wspólnie wystawę poświęconą rosyjskim zbrodniarzom wojennym. Ekspozycja została przygotowana z inicjatywy Fundacji Wiktora Pińczuka. Tematyka wojny na Ukrainie oraz wzmacniania wschodniej flanki NATO zdominuje ostatni dzień wizyty polskiego prezydenta w Davos. W Światowym Forum Ekonomicznym uczestniczy również szef MSZ Radosław Sikorski. Odtworzenie zdolności bojowych NATO i wsparcie dla Ukrainy to główne tematy spotkania w Brukseli szefów sztabów generalnych 31 państw członkowskich. Wczoraj szef Komitetu Wojskowego Sojuszu Rob Bauer apelował o zaangażowanie, by NATO mogło skutecznie odstraszać i lepiej przygotować się na ewentualną wojnę. W ostatnim czasie nasiliły się informacje o potencjalnym ataku Rosji na kraje sojuszu. Coraz częściej pojawiają się głosy, że Unia Europejska powinna mieć wspólną armię. O tym pomyśle już za chwilę porozmawiamy z gościem audycji Pomoże Polska Europa. Komisja Europejska wkrótce rozpocznie negocjacje z unijnymi krajami w sprawie 13 pakietu sankcji wobec Rosji. Celem jest przyjęcie restrykcji w drugą rocznicę napaści na Ukrainę pod koniec lutego. Nieoficjalnie wiadomo, że na razie nie ma w planach, by objąć restrykcjami sektor energetyczny, czyli energię nuklearną i rosyjski LNG. Ostatni raz Unia nałożyła sankcje na Rosję przed miesiącem. 12 pakiet wszedł w życie 18 grudnia z embargiem na import diamentów jako kluczowym elementem i zakazem importu LPG, choć w tym ostatnim przypadku z 12-miesięcznym okresem przejściowym. W Parlamencie Europejskim krytyka i obrona Węgier oraz tłumaczenia Komisji Europejskiej z tego, że odmroziła władzom w Budapeszcie część unijnych funduszy. Deputowani na sesji plenarnej domagali się wyjaśnień od przewodniczącej komisji w tej sprawie, tym bardziej, że decyzja o odblokowaniu pieniędzy zbiegła się w czasie z dyskusjami w Unii dotyczącymi rozpoczęcia negocjacji członkowskich z Ukrainą. Węgry jako jedyne były początkowo przeciwko, ale później dały zgodę. Decyzji o odblokowaniu Węgrom 10 miliardów euro broniła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Tłumaczyła, że Węgry przeprowadziły konieczne reformy i zastrzegła, że 20 miliardów euro wciąż jest zamrożone. Państwa członkowskie Unii Europejskiej wstępnie poparły utworzenie misji morskiej mającej na celu ochronę statków handlowych przed atakami jemeńskiego ruchu Houthi na Morzu Czerwonym. Poinformowali o tym europejscy dyplomaci. Misja miałaby powstać najpóźniej do 19 lutego. W porozumieniu z innymi partnerami w regionie zwiększyłaby wysiłki na rzecz zmniejszenia zakłóceń na kluczowych szlakach handlowych. Setki tysięcy osób obserwowały na ulicach Kopenhagi ceremonię sukcesji tronu. Nowy król Danii, Fryderyk X, objął panowanie po tym, jak akt abdykacji podpisała jego 83-letnia matka, królowa Małgorzata II. Monarchini panowała przez 52 lata i jest pierwszym od prawie 900 lat duńskim władcą, który dobrowolnie zrzekł się tronu. Fryderyk X zadeklarował, że ma nadzieję być władcą jednoczącym naród. Jak zapewniał, do tego zadania przygotowywał się przez całe życie i przyjmuje je z dumą, szacunkiem i wielką radością.
Rozmowa o Europie.
Wyciekły tajne plany Bundeswehry, poinformował dziennik Bild. Z doniesień wynika, że armia Niemiec szykuje się do wojny z Rosją. Spekuluje się, że Moskwa może przeprowadzić hybrydowy atak na NATO już następnej zimy. Czy to próba sił, czy fałszywa propaganda, czy może jednak istnieje realne zagrożenie? O tym porozmawiam dziś z profesorem Arturem Kozłowskim, ekspertem do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panie profesorze, wojska rosyjskie wciąż próbują odrobić straty we wschodniej Ukrainie, a tymczasem Niemcy spodziewają się hybrydowego ataku Moskwy na wschodnią flankę NATO, tak donoszą media, i podają, że Bundeswehra przygotowuje się na taki scenariusz. Na ile to jest realna wizja?
Chcesz mieć pokój, szykuj się na wojnę, więc to jest jakby naturalne, że nie można przespać tego, że no, mamy wojnę w Ukrainie i w związku z tym trzeba rysować scenariusze, co by było gdyby. No i bardzo realnym scenariuszem do przepracowania, nie znaczy, że do realizacji, że on nastąpi, ale do przepracowania jest poszukanie tych miejsc słabych w Sojuszu Północnoatlantyckim, to znaczy słabych, takich, co do których Rosja może wykorzystać swoje położenie geograficzne, swoje pretensje z czasów sowieckich. No i siłą rzeczy tutaj, jak chodzi o państwa natowskie, no to mamy państwa bałtyckie, które były kiedyś częścią Związku Sowieckiego, a poza państwami natowskimi, no to jest Mołdawia, tak, blisko Naddniestrza, które zresztą nielegalnie Rosja sobie przywłaszczyła w pewnym momencie. Siły zbrojne poszczególnych państw natowskich te scenariusze rozpracowują. Wspomniana Bundeswehra szacuje, że prawdopodobnie na przełomie 24-25, raczej w 25 roku można się spodziewać, według tylko z tego scenariusza, czyli nie, że faktycznie, próby przejęcia przesmyku suwalskiego, prawdopodobnie też włączenia do Rosji czy zajęcia państw bałtyckich. No w tym układzie nawet przewiduje się, że liczba wojsk, które po dwóch stronach, czyli i NATO, i Rosji, byłyby skoncentrowane wokół przesmyku suwalskiego, szacuje się na 500 tysięcy. To już jest bardzo poważna liczba.
Te niepokojące informacje docierają nie tylko z Niemiec, bo Szwecja, która formalnie jeszcze nie jest członkiem NATO, otwarcie ostrzega przed wojną z Rosją. Kilka tygodni temu, w grudniu, dowódcy armii belgijskiej i holenderskiej także przestrzegali przed możliwością wojny i wzywają do tego, żeby się przygotować. Więc to są informacje, które napływają z różnych kierunków.
To prawda, przy czym znowu to wpisuje się w potrzeby i w racjonalne działania poszczególnych sił zbrojnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo własne narodowe. Szwedzi byli już obiektem cyberataków czy pewnych elementów, powiedzmy, wojny czy starć hybrydowych, ale też pamiętamy kilka lat temu, jak rosyjski okręt podwodny wpłynął do Zatoki Sztokholmu i bardzo długo dziwiono się w ogóle, dlaczego to nastąpiło i jak w ogóle można było dopuścić do tej sytuacji. Te scenariusze muszą być rozpracowywane. Szwecja stara się o pełne członkostwo w NATO, ale pamiętajmy, ma też już gwarancje najważniejszych, bo jak chodzi o siłę militarną, najsilniejszych sojuszników z Paktu Północnoatlantyckiego. A to, że Szwecja i szwedzki rząd komunikuje do społeczeństwa szwedzkiego, aby mentalnie przygotować się do agresji rosyjskiej, jest elementem działań, które w tym demokratycznym i otwartym społeczeństwie stanowi naturalny element komunikacji. Znowu, nie wydaje mi się, żebyśmy my tak naprawdę mieli się bać, że Rosja zaatakuje któreś z wymienionych tutaj państw, ale chcąc ten pokój, szykujmy się na wojnę, to znaczy róbmy z jednej strony odpowiednie zakupy, produkcję zbrojenia, ale też przygotowujmy się od strony infrastruktury zabezpieczeń przeciwko cyberatakami, przygotujmy społeczeństwo do tego, żeby nie wytworzyć w pewnym momencie paniki, tylko żebyśmy byli bardzo na chłodno oceniający sytuację. Dlaczego to jest ważne dla Polski? Siłą rzeczy ta bliskość z Ukrainą i z frontem wojennym powoduje, że my możemy być wystawieni przed kolejną próbą reakcji na spadający pocisk na terytorium naszego państwa lub też może jakiś samolot, który czy ze strony Białorusi, czy poprzez terytorium ukraińskie, czy w ogóle z okręgu...
Przypadkiem się tu zawieruszy, cudzysłów.
Przypadkiem też może nawet wypadnie mu jakaś bomba i co wtedy zrobić? My takie scenariusze także musimy mieć gotowe.
Coraz częściej odpowiedzią na zjawiska, o których teraz mówimy, jest pomysł powołania europejskiej armii. Mówił o tym ostatnio szef włoskiego MSZ, jednocześnie wicepremier Antonio Tajani. Jeśli chcemy nieść pokój na świecie, musimy mieć europejskie wojsko. To jest fundamentalny warunek skutecznej europejskiej polityki zagranicznej. Tak stwierdził w wywiadzie dla dziennika La Stampa. No i możemy zastanawiać się, czy to jest taka trochę włoska demagogia, czy faktycznie powinniśmy iść w kierunku armii Unii Europejskiej.
To jest tak, że jak chodzi o bezpieczeństwo, mamy armię państw narodowych, czyli na przykład Włosi mają włoską armię, Polska polską i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy w sojuszu północnoatlantyckim. To jest na dzień dzisiejszy największy gwarant bezpieczeństwa poszczególnych państw natowskich, ale z różnych względów nie możemy być przekonani, że na dłuższą metę jest to wyłączny element, czy te wspomniane elementy naszego bezpieczeństwa, i głosy o budowie armii europejskiej, wcale ona nie musi być, na razie nikt nie mówi, że ona ma być bardzo rozbudowana i na pewno nie ma być przeciwna rozwiązaniu, które dziś funkcjonuje, czyli NATO. Ale z kilku względów przynajmniej ten temat jest warty rozpracowania, ale i powoli wdrażania, chociażby względy ekonomiki i technologii, czyli wybór takich rodzajów uzbrojenia, które mielibyśmy produkować na więcej niż jeden, dwa czy trzy rynki. Budowanie samolotów, budowanie pocisków dalekiego zasięgu to jest bardzo ważne i może być tak, że bardziej efektywnie ekonomicznie i czasowo będzie tutaj współpraca. W tym układzie ta bliskość i wysokie technologie posiadane przez poszczególne przedsiębiorstwa państw unijnych, to może być zasadne, aby poprzez formułę budujemy armię europejską, żeby koncentrować wydatki zamówienia tutaj, a niekoniecznie sprowadzać czołgi z Korei na przykład południowej.
Tak? Znaczy, z politycznego punktu widzenia Unia jako taka jest gotowa do tego, żeby to powstało i żeby móc tym zarządzać, no bo jak patrzymy na interesy poszczególnych państw, to tu różnice na każdej płaszczyźnie są tak ogromne, że chwilami trudno sobie wyobrazić, że uda się powołać taką armię i zarządzać nią skutecznie.
Ja tutaj też wyraziłbym sceptycyzm, dlatego na pierwszym miejscu ja stawiam te elementy związane z technologią, z ekonomiką, także rozwojem własnego przemysłu, w tym naszego krajowego, polskiego, właśnie w połączeniu z odpowiednimi partnerami z Europy. Potrzeba ekonomiki jest większa niż dzisiaj rzeczywiście możliwości polityczne, ale nie wiemy, jaka będzie przyszłość.
To spróbujmy na koniec spojrzeć na tę sytuację z punktu widzenia Moskwy, Kremla, Władimira Putina. Jak on może oceniać te ruchy? Jego to drażni czy prowokuje?
No oczywiście, bardzo trudno wniknąć tutaj w umysł Putina.
On wierzył,
tak, on wierzył, że Ukrainę to bardzo szybko zajmie i już prawdopodobnie miał plany na kolejny rozwój swojego odbudowywanego imperium, bo przecież on już, to chyba było w 2007 roku w Bodachium, zapowiedział, że ten ład, który powstaje po upadku Związku Sowieckiego, jest nieakceptowalny przez niego i przez w ogóle rosyjskie społeczeństwo.
A w 14 wykonał konkretny ruch.
Tak, nawet wcześniej, bo jeszcze Gruzja była tak tutaj jest. Po drodze, bodajże 2008 rok. Ja tak sobie myślę, że Putin aż tak naprawdę daleko nie sięga, żeby zaatakować Niemcy, wspomniane tutaj Bundeswehra i te scenariusze, czy Szwecja, ale przynajmniej chce powrotu do granic słusznie minionego Związku Sowieckiego. To jest zagrożenie także i dla Polski, bo nawet jeżeli byliśmy wtedy państwem bloku tak zwanego socjalistycznego, bo to z socjalizmem niewiele miało wspólnego, to byliśmy państwem niesuwerennym, bo zależeliśmy od Kremla wtedy, ale byliśmy samodzielnym państwem. Tutaj ja nie sądzę, żeby próbował tak naprawdę iść na starcie i poszerzać swoje wpływy do Berlina, tak jak to było po II wojnie światowej, ale państwa bałtyckie, Ukrainy, los jest tutaj bardzo poważnie Mołdawii zagrożony i to są chyba jego ambicje. Oczywiście te ambicje rosną w miarę napięć psychicznych, które musi wywoływać frustracja związana z brakiem sukcesów i wyrazem czy osobowością, która wyraża te frustracje, to jest były prezydent Rosji, Miedwiediew, tak, który jego język już jest tak dalece wyostrzony, jastrzębi, złowrogi w stosunku do Zachodu, że poważni analitycy muszą patrzeć na to, jak te niepokojące, nierozważne wypowiedzi mogą wpłynąć na ewentualne działania. To też my przygotowywać się musimy, sądzę, nadal bez konieczności w przyszłości bronienia własnego terytorium, ale może terytorium najbliższych sojuszników.
Profesor Artur Kozłowski, Uniwersytet WSW Merito w Gdańsku. Bardzo dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie.
ABC Unii.
O, jak ograniczenie emisji gazów fluorowanych.
Parlament Europejski w Strasburgu zatwierdził nowe unijne przepisy mające na celu ograniczenie emisji gazów i substancji zubażających warstwę ozonową.
Przepisy wprowadzą zakazy wprowadzania do obrotu w Unii Europejskiej produktów zawierających gazy fluorowane oraz szczegółowe terminy, do których będzie można je stosować.
Chodzi o substancje stosowane m.in. w lodówkach, klimatyzacji, pompach ciepła, piankach lub sprzęcie elektrycznym oraz o stosowane w gaśnicach halony, bromek metylu, wykorzystywany do zwalczania szkodników.
Prawo wprowadza wymogi odzyskiwania i recyklingu takich substancji w materiałach budowlanych podczas renowacji i remontów, występujących w szczególności w piankach izolacyjnych.
Przepisy wprowadzają także rygorystyczne zasady dotyczące ich stosowania jako surowca do produkcji innych substancji, na przykład w przemyśle farmaceutycznym czy chemicznym, a także w laboratoriach i do ochrony przeciwpożarowej.
Czym żyje Europa?
Wyroby ponad 250 zachodnich firm odnaleziono w rosyjskim uzbrojeniu przejętym podczas wojny na Ukrainie. Wartość komponentów, które dostarczono Rosji w ubiegłym roku, wyniosła prawie 3 miliardy dolarów, poinformowało biuro prezydenta Wołodymira Zełenskiego. Dane te znalazły się w najnowszym raporcie grupy eksperckiej Yarmak McFaul, pracującej nad wdrożeniem sankcji wobec Rosji i Białorusi w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę. Papież Franciszek w przesłaniu do uczestników Światowego Forum Ekonomicznego w Davos zaapelował, by stawili czoła niesprawiedliwościom na świecie. Jak to możliwe, że ludzie dalej umierają z głodu, są wyzyskiwani, skazani na analfabetyzm, pozbawieni podstawowej opieki medycznej i dachu nad głową? Pytał Franciszek. Zdaniem papieża autentyczny rozwój musi być globalny i muszą w nim brać udział wszystkie narody w każdej części świata. W Kolonii na zachodzie RFN-u dziesiątki tysięcy ludzi wyszły na ulicę, aby pokojowo demonstrować przeciwko prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec AfD i skrajnie prawicowym planom usuwania z kraju osób obcego pochodzenia. Policja oszacowała liczbę uczestników na kilkadziesiąt tysięcy. Obfite opady śniegu i zamarzającego deszczu spowodowały wczoraj w Niemczech wiele utrudnień, szczególnie w centralnej i południowej części kraju. Lufthansa odwołała wiele lotów z Monachium i Frankfurtu. Duże problemy ma także kolej, informuje agencja DPA. W niektórych rejonach Bawarii i Hesji zamknięto szkoły. Niebezpieczna jest również sytuacja na drogach. Z powodu gołoledzi zamknięto m.in. odcinek autostrady A5 w Badenii-Wirtembergi, a także autostradę między Trewirem a Luksemburgiem. Europejskie Obserwatorium Południowe dostarczyło do Chile pierwsze segmenty gigantycznego teleskopu. Ekstremalnie wielki teleskop, czyli ELT, jest budowany przez Europejskie Obserwatorium Południowe, którego członkiem również jest nasz kraj. Po ukończeniu zwierciadło główne będzie mieć ponad 39 metrów średnicy i ELT stanie się największym teleskopem optycznym na świecie. Naukowcy mają nadzieję, że ELT dokona przełomowych odkryć, a być może nawet dowiemy się dzięki niemu o wszechświecie czegoś, czego się nie spodziewamy, podobnie jak to bywało przy innych technologicznych przełomach w astronomii. Teleskop ma zacząć działać jeszcze w tym dziesięcioleciu.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.